Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie już po wakacyjnej przerwie, bo we wrześniu nie mieliśmy naszego spotkania. Moi drodzy, na początku, zanim powiem, o co mi chodzi w tym przypadku i co chciałbym zaproponować wam w temacie rozważania właśnie na ten cały, powiedzmy, może rok nam akurat to nie zajmie, ale przynajmniej każdego miesiąca, to na samym początku chciałbym przypomnieć nam, że rok temu zajęliśmy się rozważaniem, dokładnie rok temu mniej więcej, rozważaniem listu apostolskiego papieża Jana Pawła II dotyczącego różańca. I chciałbym tylko przy okazji tego dzisiejszego, tego października, który się rozpoczyna, przypomnieć tylko to, co jest najważniejsze, bo to pomoże nam w naszej modlitwie. To, na co zwraca uwagę Jan Paweł II, to jest to, że sama modlitwa różańcowa jest modlitwą, która jest najbardziej modlitwą biblijną. Czyli jest oparta rzeczywiście na Biblii, bierze swój początek z Biblii. Zwróćmy uwagę na modlitwę Ojcze Nasz, którą podyktował sam Chrystus, albo też Zdrowaś Maryjo, która zbudowana jest po części z tego, co mówi Archanioł Gabriel do Matki Bożej podczas zwiastowania, a później choćby to, co mówi Elżbieta do Maryi, czy co dokłada Kościół jako uznający rzeczywiście świętość i wyjątkowość Matki Bożej. Natomiast musimy pamiętać o tym, że sama modlitwa różańcowa nie jest modlitwą stricte maryjną. To nie chodzi o to, że ona tylko i wyłącznie ma nas prowadzić do Matki Bożej. Ona koncentruje nas przy Panu Jezusie. Przypomnijmy sobie takie mocne słowa, które tutaj też pojawiły się swego czasu na ołtarzu, jeszcze właśnie rok temu czy dwa lata temu, kiedy były tu napisane, że modlitwa różańcowa jest kontemplacją oblicza samego Chrystusa. On jest w centrum tego wszystkiego i chodzi o to, abyśmy o tym nie zapominali, żebyśmy rozważając poszczególne tajemnice Różańca Świętego, przypominali sobie, że chodzi o Niego. Dlatego, że rolą Matki Bożej jako takiej jest doprowadzić nas do Syna. Stąd też Kościół katolicki, o tym też mówiliśmy, Kościół katolicki, niektórzy zarzucają mu, że gdzieś koncentruje się na Matce Bożej jakby na pewnego rodzaju bogini. Nic podobnego. Ona jest tylko i wyłącznie drogą prowadzącą nas do Syna. Stąd też ta modlitwa, która nazywa się maryjną, bo rzeczywiście w gruncie rzeczy poruszamy się przede wszystkim na treści maryjnej modlitwy Zdrowaś Maryjo. Jest tą modlitwą, która ma nas przytulić do Syna, ma nam pokazać Syna. Stąd też zwróćmy uwagę, że mamy wystawiony Najświętszy Sakrament tutaj wśród nas w czasie nabożeństwa różańcowego właśnie po to, żeby się w Niego wpatrywać. Właśnie po to, żeby nawet jeśli trudno jest nam rozważać poszczególne tajemnice w głowie, w naszej wyobraźni, to przynajmniej wpatrywać się w tą prawdziwą obecność. To jest ten moment, kiedy kontemplujemy, czyli zaskakujemy się, cieszymy się, zadziwiamy się obecnością samego Boga, który jest tutaj wśród nas. Stąd też zwróćmy uwagę, że dzisiaj podczas nabożeństwa różańcowego, gdy podawałem poszczególne tajemnice, starałem się skoncentrować właśnie wokół osoby Chrystusa, który przychodzi na świat po to, aby rzeczywiście świat ten ubogacił swoją bliskością. Więc to są te rzeczy, które rzeczywiście warto, żebyśmy przypomnieli sobie na temat samej modlitwy różańcowej. Natomiast to, co chciałbym wam zaproponować, skoro rok temu, czy mniej więcej dwa lata temu rozpoczęliśmy nasze rozważania, znaczy były takie rozważania dotyczące listu papieża Jana Pawła II o różańcu, tak niesamowitą rzeczą w tym przypadku jest postawić sobie jako osobę, która będzie nam patronować do tego naszego rozważania, tym razem oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, czyli świętego Józefa. Papież Franciszek wydał w 150. rocznicę ogłoszenia świętego Józefa patronem Kościoła Powszechnego, wydał list apostolski pod nazwą Patris Corde. Gdy przetłumaczymy na język polski, zresztą papież sam Franciszek na samym początku tego listu od razu to tłumaczy, oznacza Patris Corde, czyli ojcowskim sercem. Jak tłumaczy papież Franciszek, tak Józef umiłował właśnie Jezusa ojcowskim sercem. Tego Jezusa nazywanego we wszystkich czterech Ewangeliach, i to jest ciekawe, synem Józefa. Chociaż wcale Józef nie był jego biologicznym ojcem. A jednak ewangeliści używają tego określenia. Dużym prawdopodobieństwem jest, i to też papież Franciszek potwierdza, że Pan Jezus podczas swojego życia i opieki świętego Józefa to jego właśnie obdarzał określeniem ojciec, tato. Papież Franciszek w tym liście podaje takich 7 różnego rodzaju szczególnych określeń świętego Józefa, przez które będziemy przechodzić, mianowicie ojciec umiłowany, ojciec czuły, ojciec posłuszny, ojciec przyjmujący, ojciec z twórczą odwagą, ojciec człowiek pracy i ojciec w cieniu. Siedem różnego rodzaju określeń, które papież Franciszek podaje nam, on jednocześnie w tym liście zaczyna powoli gdzieś rozważać. Nie ukrywam, że rzeczywiście czytając to byłem zaskoczony takimi refleksjami, bo ten list, jak mówi papież Franciszek, przeczytam fragment, w 150. rocznicę ogłoszenia świętego Józefa przez błogosławionego Piusa IX, patronem Kościoła katolickiego, chciałbym podzielić się z wami kilkoma osobistymi refleksjami na temat tej niezwykłej postaci, tak bliskiej ludzkiej kondycji każdego z nas. Papież Franciszek przypomina, że po Matce Najświętszej nikt ze świętych nie doświadczył takiej, można powiedzieć, obecności w nauczaniu papieskim, takiej intensywności albo wielości różnego rodzaju dokumentów, jak właśnie święty Józef. I przypomina tutaj pewnych szczególnych właśnie papieży. Pius IX, o którym właśnie wspomniałem, ogłosił świętego Józefa patronem Kościoła katolickiego. Pius XII przedstawił go jako patrona robotników i wreszcie święty Jan Paweł II ogłosił go opiekunem Zbawiciela, to znaczy nazwał go opiekunem Zbawiciela. Papież Franciszek przypomina, ten list powstał na bazie albo refleksji dotyczącej pandemii, żeby było jeszcze ciekawiej. Rzeczywiście papież Franciszek przyglądał się tym wszystkim, którzy przeżywali albo dzielili się swoim dobrem serca i wspomina tutaj tych wszystkich, którzy nie mieli swojej możliwości wystąpienia w jakimś typowym, używa nawet określenia, show, na przykład telewizyjnym czy tam radiowym, medialnym, żeby się pokazać, tylko właśnie te ciche towarzyszenie, ciche bycie. I wspomina tutaj o osobach takich jak lekarze, pielęgniarki, pielęgniarze, pracownicy supermarketów, sprzątacze, opiekunowie, opiekunki, kierowcy samochodów dostawczych, siły porządkowe, wolontariusze, kapłani, zakonnice i wielu innych, którzy zrozumieli, że nikt nie ratuje się sam. Wspomina papież Franciszek o tym ze względu właśnie na to, aby pokazać nam, że ci ludzie i wielu innych właśnie swoim takim spokojem albo pewnego rodzaju niezauważeniem są tymi, którzy najbardziej przypominają właśnie osobę świętego Józefa. I wspomina, że wszyscy mogą znaleźć w świętym Józefie mężu, który przechodzi niezauważony, człowieku codziennej obecności, dyskretnej i ukrytej, swojego orędownika, pomocnika i przewodnika w chwilach trudnych. To święty Józef przypomina nam, że ci wszyscy, którzy są pozornie ukryci lub na drugiej linii, mają wyjątkowy, czynny udział w historii zbawienia. I to do nich przede wszystkim gdzieś papież Franciszek kieruje właśnie ten list, ale także do każdego z nas. Pokazuje, że święty Józef jest takim specyficznym człowiekiem, który, jak czytamy u początku tego listu, jest człowiekiem, który nie wypowiedział żadnego słowa, o którym Ewangelie naprawdę wspominają niewiele, a okazuje się, że wiele o nim powiedzieć można. I tutaj warto, aby przytoczyć to, co papież Franciszek właśnie z Ewangelii poszczególnych o świętym Józefie wspomina. Mianowicie, wiemy, że był skromnym cieślą, jak mówi Ewangelia świętego Mateusza, zaręczonym z dziewicą Maryją również u świętego Mateusza, ale też u świętego Łukasza. Był człowiekiem sprawiedliwym, jak mówi święty Mateusz, zawsze gotowym na wypełnienie woli Boga objawiającej się w jego prawie, o tym święty Łukasz, i w 4 snach, mianowicie u świętego Mateusza, o tych snach będziemy mówić chwilę później, to znaczy na następnym naszym spotkaniu. Po długiej i żmudnej podróży z Nazaretu do Betlejem zobaczył Mesjasza rodzącego się w stajni, bo gdzie indziej nie było dla nich miejsca, mówi święty Łukasz. Był świadkiem objawienia się jemu, oddawania jemu czci przez pasterzy u świętego Łukasza i magów u świętego Mateusza, którzy reprezentowali odpowiednio lud Izraela i ludy pogańskie. Papież specjalnie pokazuje, że właśnie wszyscy ewangeliści, wszyscy 4 ewangeliści wspominają świętego Józefa. I mówi dalej. Okazuje się, że miał odwagę podjąć się prawnego ojcostwa Jezusa, któremu nadał imię objawione przez anioła. Jak czytamy, nadasz imię Jezus, on bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. W starożytności nadanie imienia oznaczało nabycie na własność. W ten sposób staje się też właśnie przybranym ojcem samego Zbawiciela. W świątyni 40 dni po narodzeniu Józef wraz z Maryją, matką, ofiarował dziecię Panu i ze zdumieniem wysłuchał proroctwa, które Symeon wygłosił w odniesieniu do Jezusa i Maryi, jak mówi święty Łukasz. Aby bronić Jezusa przed Herodem, zamieszkał w Egipcie jako obcy, jak mówi święty Mateusz. Po powrocie do ojczyzny zamieszkał w ukryciu w małej, nieznanej wiosce Nazaret w Galilei, skąd, jak mówiono, nie powstaje żaden prorok i nie może być nic dobrego, jak mówi święty Jan Apostoł. Daleko od Betlejem, swego miasta rodzinnego i od Jerozolimy, gdzie wzniosła się świątynia, kiedy właśnie podczas pielgrzymki do Jerozolimy zgubili 12-letniego Jezusa. On i Maryja szukali go w udręce i znaleźli w świątyni, kiedy rozmawiał z nauczycielami prawa, jak mówi święty Łukasz. To wstęp, o którym mówi dzisiaj papież do każdego z nas, ale po to, żeby zainteresować nas tym, że ten człowiek, który tak niewiele miejsca zajmuje w Piśmie Świętym, okazuje się być człowiekiem, nad którym można podjąć naprawdę głęboką refleksję. Refleksję, która może pomóc każdemu z nas, bo wszyscy jesteśmy tymi, którzy będąc na drugiej linii frontu, nie będąc gwiazdami czy celebrytami, jesteśmy tymi, którzy mogą brać z niego przykład. Chodzi o to, żebyśmy zobaczyli, jak bardzo potrzebujemy wstawiennictwa tego człowieka, który jest w 100% człowiekiem. On nie był niepokalany. On był tym, który popełniał grzechy, który był z krwi i kości, a którego Pan Bóg postawił jako tego, który jest doskonały do wykonania zadania bycia przybranym ojcem. To nie jest przykład tylko dla mężczyzn, jako bycie mężczyzną czy ojcem, ale jest także dla wszystkich, dla kobiet również. To on przecież jest tym, który jest opiekunem Najświętszej Maryi Panny i najlepiej spełnił swoje zadanie. To on był tym, który uczył Zbawiciela właśnie poszczególnych rzeczy, właśnie tego, który był Bogiem i który na wszystkim się znał. Nie w sposób dumny, ale prawdziwy, bo jest Stwórcą, a jednak był najbardziej pokorny. Co ciekawe, to chyba od niego święty Józef uczył się, a nie tylko uczył jego. Więc to wszystko była taka, można by powiedzieć dzisiejszym językiem, transakcja wiązana. Chrystus czerpał z samego Józefa i Maryi, natomiast Józef czerpał z obecności Chrystusa. Niech to nam towarzyszy na ten miesiąc naszego wspólnego modlenia się właśnie na różańcu, a w przyszłym miesiącu spotkamy się przy dalszej części tego listu, już opowiadającym trochę o tych poszczególnych czterech snach. Ciekawostka, bo czytając to byłem zaskoczony, jak papież kapitalnie potrafi ukazać właśnie świętego Józefa w takiej perspektywie. Niech nam wszystkim Pan Bóg błogosławi, dużo radości, życzę siły, mocy Bożej, abyście trwali na modlitwie. Dziękuję za waszą obecność, dziękuję za podjęcie nawet tego apelu gdzieś, że zapraszam wszystkich. Dużo siły życzę i niech Pan Jezus błogosławi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.